piwnicę Pomorza.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W dzisiejszych tajemnicach Pomorza, mimo że jest to pora dość późna, porozmawiamy o jedzeniu, o kuchni gdańskiej. Moim gościem jest Arkadiusz Onasz z Winnego Grona, a także Gdańskiej Wytwórni Historycznych Smaków.
My mamy piękną kuchnię, nietypową, jeżeli idzie o całą Rzeczpospolitą, dlatego że kuchnia nasza czerpie z różnych kultur i z różnych ziem. Dlatego że jesteśmy położeni geograficznie w takim miejscu i kulturowo w takim miejscu, że nie ma analogu w Rzeczpospolitej, ponieważ leżymy u ujścia Wisły. I to ujście Wisły tworzy nam geograficznie dwie różne rzeczy. Z jednej strony mamy Kociewie i Kaszuby, to jest lewy brzeg Wisły, prawy brzeg to są Żuławy. Lewy brzeg Kociewie, Kaszuby to są biedniejsze ziemie, często piątej, szóstej klasy, a Żuławy, jak wiemy, które osuszyli nam Krzyżacy, a później Olędrzy, to są mady, to są czarnoziemy, to jest ziemia, która rodzi jak oszalała. I z prawej i z lewej strony mamy w tym momencie dwie różne kuchnie, bo mamy też dwie różne kultury. Z lewej strony Wisły historycznie siedzą tam Słowianie, prawa strona to są protestanci, to są Olędrzy, wcześniej oczywiście Prusowie, którzy byli poganami. Oczywiście Krzyżacy, kultura niemieckojęzyczna, kultura niderlandzka, no i mamy Gdańsk, który czerpie z obu, bo miasto zaopatrywało się w obu miejscach, plus jeszcze zaopatrywało się przy okazji ze statków, które przypływały do portu. Gdańsk wówczas był bramą Rzeczpospolitej. I tutaj przypływały różne rzeczy importowane, migdały, cytryny, cytrusy, pomidory z tego czasu, przyprawy z dalekiego świata, które były zupełnie inne niż to, co u nas wyrastało. Więc Gdańsk był takim tyglem, w którym mamy smaki całego świata. Dzisiaj powiedzielibyśmy kuchnię Fużyn. Ale co to znaczy dzisiaj? Dzisiaj to nam się troszeczkę zupełnie pozmieniało, bo mamy za sobą czas komunizmu, kiedy to Fużyn nam troszkę zniknęło. Zniknęli nam Olędrzy i Mennonici z Żuław, a pojawili się przesiedleńcy. I tu uwaga, bardzo mało się o tym mówi, a temat jest do zbadania. Bojkowie, Łemkowie z Bieszcza, którzy cichutko, bo cichutko, ale przynieśli swoją kuchnię też na Żuławi. Tam pojawiły się też rzeczy biedne, bo to jednak górale, ale smakowite. Z drugiej strony mamy przez długi wiele lat tłamszoną kuchnię ludową. Do tego mamy standardy kuchni komunistycznej, czyli bary mleczne i stołówki. I to wszystko jest takim miksem, konglomeratem, tyglem, z którego da się mimo wszystko wyciągnąć smak Pomorza, bo nie ma analogu w Polsce wobec naszego smaku. Kaszubi jedli biednie, bo jedli to, co im wyrosło z ziemi. Przede wszystkim pierwotnie rosła tam tylko gryka i żyto. Jadzono oczywiście trochę zwierząt. Oczywiście były gęsi, bo gęsi muszą być tutaj. Zwłaszcza takie gęsi raz pierwotnych, jak gęś kartuska na przykład, która sobie tam jest, która sobie tam radzi na tym byle czym, na tych kłątach, trawach, na rowach. Nie potrzebuje wielkiej karmy, bo się ją pasie. Karmi się tym, co znajdzie. Z drugiej strony mamy właśnie Żuławy, czyli pszenicę, sery, bo przecież Holendrzy dali nam żółte sery. Wcześniej nie umieliśmy tego robić, znaliśmy tylko sery białe. No i mamy Gdańsk, który zawsze czerpał z obu stron, tworząc kuchnię, nie powiem, że ekskluzywną, ale opartą o produkt ekskluzywny. Ponieważ kuchnia gdańska była kuchnią prostą, ale z ambicją na kuchnię popisową, z ambicją na kuchnię luksusową. I to widzimy po spisach zaopatrzeniowych do kuchni oficerskich, po opisach uczt, które wyprawiano na przykład po przyjęciu kogoś do cechu, to się spisuje konkretnie, ile osób było, co jedzono. To nie była kuchnia magnacka, to nie była kuchnia książęca czy królewska, ona była kuchnią sycącą, z ambicją na kuchnię luksusową.
To co my takiego luksusowego w tych spisach z uczt jesteśmy w stanie znaleźć? No pewnie jakieś cytryny, pewnie jakiś ananas, to co u nas nie rosło, banany jakieś, ale coś jeszcze?
Oprócz tego, że były cytryny, które były horrendalnie drogie jeszcze w XVII czy XVIII wieku. Ale tam kuchnia gdańska, na przykład mamy taką książkę z połowy XIX wieku, co prawda, Dancigie Kochbuch Marii Rosnak. Uwielbiam tę książkę, bo ona pomija jedzenie powszechne. Tam nie znajdzie się śledzia, który tutaj był. Tutaj nawet nie znajdzie się łososia, bo on był powszechny. Tam musi być szczupak, tam musi być jesiodr. Tam zupełnie nie ma wieprzowiny. A przecież wiemy, że kuchnia Prus to jest wieprzowiną stoi. Nie, nie, ależ skąd? Tutaj w Gdańsku, jak coś spisujemy, to spisujemy rzeczy wartościowe, czyli cielęcinę. Spisujemy dziczyznę, czyli dzika, albo jelenia. A nie ma tutaj absolutnie rzeczy tak powszechnych, które się na pewno zwyczajnie jadało, bo to nie było warte druku. To każdy umiał zrobić. Sąsiadka od sąsiadki, Katarzyna od Helgi, po prostu sobie spisywały i przekazywały takie przepisy, jak należy gotować. Tak jak to robiły nasze babcie, które niespecjalnie miały książki kucharskie, tylko miały takie, nazwałbym to dzisiaj, raptularze. Czyli zeszyciki, karteczki, w których wklejano, przepisywano te przepisy, spisywano jedno od drugiej, bo to jest kultura międzyludzka, która tworzy smaki między sąsiadami. I to właśnie jest najważniejsze w kuchni naszej, czyli sąsiedztwo. Jestem przekonany, że ta kuchnia przenikała. Pięknym przykładem są klopsy królewieckie. Klopsy królewieckie, które są pruskie, wyewoluowały do zupy klopsowej. Czyli Königsberger Klopsen stało się zupę klopsen. Zmieniły się o tyle, że na Kaszubach i Kociewiu powstała wersja biedniejsza. Czyli zastąpiono kapary czymś kwaśnym innym. To był albo rabarbar, albo agrest. Zamiast śmietany, żeby mieć biały sos, zaklepywano wywar mąką. Zamiast luksusowej cielęciny, wymieszanej często z baraniną czy z koźliną, zamieniono to na wieprzowinę. I zamiast gęstego sosu z ziemniakami mamy zupę, która jest dużo rzadsza, ale równie pożywna. I też z tego mamy ten sam smak, bo kuchnia ta daje nam to, z czego my tutaj słyniemy, smaki słodko-kwaśne. Ja się wielce zdziwiłem, kiedy moja żona, która nie jest z Pomorza, tylko już z Kujaw, zrobiła mi dawniej zupę fasolową. Zjadłem tą zupę fasolową i tak jem, jem i nie wiem, o co chodzi. Bo tutaj jada się zupę fasolową nie z majerankiem, tylko z cukrem i z odrobiną czegoś kwaśnego, najczęściej octu. A tam dostałem coś, co było na kształt zupy grochowej, wytrawną, normalnie z majerankiem. Bo to już nie jest Pomorze. Tutaj już jest inny smak.
Wspomnieliśmy o occie. Profesor Dumanowski w swoich książkach, opisując kuchnię barokową, pokazuje, że ten ocet jest bardzo ważny do tego stopnia, że nawet są przepisy od mniej więcej już chyba XVI wieku, jak pamiętam, do wieku XVIII. To są przepisy na ocet, taki w proszku. Czyli ten ocet był bardzo ważny. On był obecny w kuchni dawnej Rzeczpospolitej. W ogóle ten smak kwaśny octu dodawało się do wszystkiego?
Do bardzo wielu rzeczy dodawano octu i ten ocet dalej się na Pomorzu robi. Uwielbiam państwa jaworskich, którzy nad Nogatem robią octy żywe. To są octy, które właśnie nawiązują historycznie do tego, co kiedyś robiono. Czyli zakwasza się wszystko. Zakwasza się oczywiście wino, robi się octy spirytusowy, ale można robić octy warzywne. Można robić octy owocowe na dereniu, na pietruszce, na selerze. Natomiast każdy z nich jest jak wino. Każdy jest inny, każdy ma inny aromat, inną strukturę. Do innej potrawy się dodaje i każdy z tych octów można zastosować w taki sposób, żeby cieszyć kubki smakowe, podkręcając ten smak albo dodając mu zupełnie innego wymiaru.
Zdarzało się, że dawniej jedzono także coś, czego dzisiaj pewnie byśmy nie ruszyli. Taki bubr na przykład w poście.
Dlaczego? Bubr jest bardzo dobry. Mamy przepisy na to, żeby robić zupę z ogonów bobra. Bubr ma ogon mniej więcej działający tak jak garb wielbłąda. Bubr wkłada sobie tłuszcz. To nie jest też tak sobie byle co jak u wielbłąda, że on go sobie po prostu nosi. Bubr ogonem pracuje. I w tym ogonie mamy nie dość, że tłuszcz, czyli magazyn, ale też mamy mnóstwo, ale to mnóstwo kolagenu. I zupa z ogonu bobra jest nie tylko sycąca, ale ona jest też pełna smaku. Z drugiej strony mamy bóbr, jak zwierzę, które jest całkiem spore, bo samce mają 40, nawet 50 kg. Absolutnie chude. Cały tłuszcz bóbr wkłada sobie w ogon, całą resztę ciała ma chude. Piękne, czerwone mięso. Dziczyzna. Owszem, wymagająca więcej troski przy obróbce, natomiast smak mięsa bobra jest nieporównywalny z niczym. Można z tego zrobić sobie, idąc na łatwiznę, kiełbasę, ale bobra spokojnie można na przykład udko dusić i mieć piękne, pieczyste, smakowite i nieporównywalne absolutnie z niczym. Bobry od niedawna można teraz też na nie polować. Stały się tak szkodliwe, bo jest ich tak dużo, że trzeba się ich pozbyć, bo nie ma za wielu naturalnych wrogów, więc człowiek musi interweniować. Niszczą nam wodne zabezpieczenia na Żuławach, na Wiśle i tak dalej, więc trzeba się tych bobrów pozbywać i one dzięki temu wracają do kuchni. Pierwsi są myśliwi, którzy mają te bobry, ale mnie się też zdarzyło otrzymać taki cudowny dar jak bobra i wiem, jak to smakuje, wiem, że to jest dobre, wiem, że to jest nieporównywalne z niczym. Ani jeleń, ani dzik, bóbr to bóbr.
Można poczuć smak historii. A co jeszcze z produktów gdańskich? Utraciliśmy.
Kilka rzeczy, przede wszystkim przez nasze zaniedbania, bo mamy wielowiekową tradycję tego, żeby nie dbać o nasze rzeczy i nie promować siebie jako miejsce, które jest też miejscem, w którym tworzy się produkty kulinarne. Jeszcze przed wojną słynne były Fischbrötchen z Danziglachs, czyli kanapki z łososiem bałtyckim, które na każdym rogu sprzedawano, gdzie podróżnych zapraszano, żeby przyjeżdżali. Które pakowano tego łososia, nawet specjalnie marynowanego, pakowano w konserwy, wysyłano nawet do Ameryki. No niestety tego nie ma. Łososia w Bałtyku zeżarliśmy całego. Inną piękną rzeczą jest gdańskie mleczko. Gdańskie mleczko, które jest kwintesencją gdańskiej kuchni, gdańskiego dobrobytu. Mianowicie brało się, wtedy mówimy waflownice, dzisiaj gofrownice, taki wafel wkładano do pieca, smażono czy pieczono, wyciągano takiego wafla i na tego wafla kładziono, uwaga, śmietanę ubitą z cukrem i z rumem i posypaną kruszonymi migdałami. To jest XVII wiek. W XVII wieku w Gdańsku mamy, uwaga, migdały, czyli północną Afrykę, rum, czyli Amerykę Południową i to wszystko w jednym daniu, które dzisiaj wcina cały świat. Ponieważ jak idziemy sobie zjeść gofra z bitą śmietaną z posypką, to jemy mleczko gdańskie, dalekiego przodka. I nikt na świecie nie wie o tym, że jemy mleczko gdańskie. Tak jak Fahrenheit jest wymieniany przez całą Amerykę, do dzisiaj piękny gęszczanin w każdym samolocie przy lądowaniu mówi się, ile jest stopni Fahrenheita, tak na każdej plaży, czy to w Saint-Tropez, czy to na Copacabanie, podaje się gofry z bitą śmietaną, ale niestety nikt nie wie, że wcina się tam ze smakiem mleczko gdańskie. Staramy się w dużej mierze opierać o kuchnię gdańską, natomiast nam nie tyle chodzi o sam przepis, co o terroir. Terroir, czyli mniej więcej w tłumaczeniu na polskie, to znaczy smak okolicy albo smak okolicznej ziemi. Czyli jeżeli robimy rekonstrukcję dawnych smaków, to przede wszystkim musimy rekonstruować produkt. Surowiec, z którego się tworzy, a nie sam przepis, no bo jeżeli będę robił, nie wiem, nawet najprostszą możliwą rzecz, czyli wędzony boczek, to nie może być boczek, który ja sobie w płynie wędzarniczym zanurzę ze świnki, która przyjechała zamrożona z Hiszpanii. Ja chcę mieć tutaj boczek, który jest ze świnki naszej, karmionej naszym zbożem, naszymi ziemniakami, które w dymie olchowym albo bukowym sobie tutaj uwędzono w tradycyjny sposób, bo to się przekłada na smak, którego nigdzie więcej się nie znajdzie. I wtedy mamy nasz produkt lokalny. I dopiero z tego boczku możemy się bawić w tworzenie czy odtwarzanie rekonstrukcji dawnych rzeczy, dawnych smaków. Nie chce mi się bawić w rekonstrukcje, w których korzystam z produktu przemysłowego, kupionego w jakiejś hurtowni, bo to tylko wygląda, a nie smakuje.
Teraz moda jest na historyczną kuchnię, prawda? Coraz więcej instytucji chce pokazać lokalność, te kuchnie przeszłości i podają nam przepisy różnego rodzaju.
No tak jak mówiłem, przepis to jest bardzo dobry pomysł, bo trzeba z tego miejsca ciągnąć. Trzeba skądś dbać, trzeba wiedzieć na czym budować. Natomiast nie możemy budować na sztucznych klockach. musimy budować na tym, co nasze. Jeżeli mamy mówić o smaku regionów, to moim zdaniem musimy zacząć od surowca, który jest nasz. Jeżeli ma być to ziarno nasze na chleb, to niech to jest ziarno, które urosło u nas, a nie przypłynęło z Ameryki Południowej. Bo inny jest chleb z orkiszu czy z krzycy, które państwo sobie kupią w gospodarstwie pod chojnicami. Są ludzie, którzy takie rzeczy sieją i tym dobrem się dzielą z nami. A inny jest taki chleb, który przyjechał w tak zwanej mące znormalizowanej, wymieszany z chemicznymi składnikami i smakujący zupełnie inaczej. Bo czym innego jest kuchnia oparta o smak, a czym innym jest kuchnia podszywająca się pod smak regionu, wyglądająca tak, jakby ona była prawdziwa. Myślę sobie nawet, że powinniśmy cieszyć się tym, że są takie wioski smaku, gdzie pokazujemy, że mamy smak regionu jak smak Gdańska, bo to jest pierwszy krok. Pierwszy, ale nie ostatni. Kolejnym krokiem musi być dbanie o to, żeby lokalni producenci dostarczali lokalne produkty do lokalnej kuchni. I wtedy historia nam się powtórzy.
Nie mogę nie zapytać o kartofle. Kiedy one pojawiły się w pomorskiej diecie?
Masowo pojawiły się za Bismarcka, ponieważ Bismarck odkrył, że nawet na podłej ziemi można posadzić kartofle i one urodzą. Na Kaszubach pojawiły się kartofle, bulwy, ziemniaki i skończył się głód.
Trudno jest odtworzyć kuchnię biednych ludzi, no bo tych bogatych mamy spisaną.
Myślę, że ona się w dużej mierze zachowała. Ona się zachowała w przekazach ludowych, w przepisach, które sobie przekazują kobiety, nieliczne, bo nieliczne, ale jeszcze istniejące. I taką kuchnią ludową ja uwielbiam. To są nasze ruchanki, które robi się z mąki żytniej, czyli był żytni chleb, pieczono sobie żytni chleb i coś tam zostało, co nie zmieściło się do formy. Zostało trochę ciasta, które trzeba było coś z nim zużyć, coś zrobić. A tu dzieci stoją i czekają, chciałyby coś zjeść. Więc brało się to ciasto, kładło się na tłuszcz, smażyło na patelni i mamy coś na kształt racuchów, bo coś takiego w kuchni naszej istnieje, ale inne, ponieważ to jest na życie. Kuchnia polska zna racuchy z mąki pszennej. Tu jest żyto. One są cięższe i dużo bardziej sycące i też zupełnie inne w smaku.
To na sam koniec. Jeżeli chcielibyśmy pobawić się w kuchnię historyczną, do jakiej książki najlepiej z przeszłości sięgnąć? No i jakie produkty wykorzystać?
Najłatwiej sięgnąć do książki pani Oli Kucharskiej, która jest zaadoptowana do potrzeb naszych i możliwości zakupowych, które mamy w discountach. I to jest pierwszy dobry krok. Natomiast jeżeli mamy sięgać głęboko, to zapraszam na bazary, szukać rolników, szukać po internetach ludzi, którzy mają surowiec naturalny, nieprzetworzony. Pytać o zapiski, chodzić na różne dożynki, patrzeć po kołach gospodyń wiejskich i szukać tych rzeczy, które są najprostsze. Bo kuchnia gdańska, mimo tego, że miała ambicje być kuchnią prestiżową, była kuchnią prostą. Tak samo było też na Kaszubach. To była kuchnia prosta. To samo wiemy o kuchni mennonitów. To też była kuchnia sycąca, ale prosta. Im bardziej proste danie, im bardziej oparte o lokalny składnik, tym bliżej jesteśmy smaków Pomorza.
Tajemnice Pomorza.